Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, który posiada usługę DHL 2359, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23.59 trafią do Was kolejnego dnia roboczego. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Marszałkowski z redakcji Polon.pl. Polon.pl możecie materiałów również słuchać na podróży, zachęcam na portal. Kłaniam się nisko Mariuszu.
Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Co się dzieje, że tak bardzo przeszkadza Amerykanom ataki, przeszkadzają ataki na rosyjskie rafinerie, ataki rosyjskie, ukraińskie oczywiście?
No, rzeczywiście tutaj jest ta informacja, którą rozpowszechnił Financial Times, który poinformował, powołując się na trzech urzędników anonimowych, którzy stwierdzili, że Amerykanie poprosili, czy wręcz zażądali od Kijowa wstrzymania operacji ofensywnych przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu, głównie petrochemicznemu i rafineryjnemu. Pamiętamy tutaj w ostatnich tygodniach nasilone ataki bezpilotowców, które właśnie dotknęły ten sektor rafineryjny rosyjski. Amerykanie zażądali od Kijowa wstrzymanie tych ataków, tej kampanii nalotów, tłumacząc to tym, że no, tłumacząc to z dwóch powodów. Pierwszym to, że działania ukraińskie mogą mieć negatywne konsekwencje dla globalnego rynku ropy, zwiększając cenę tego surowca, co w konsekwencji spowodowałoby, że wzrosłyby ceny paliw. I to jest taki bardzo, bardzo ciekawy element, dlatego że wzrastające ceny paliw miałyby w konsekwencji uderzyć w kampanię Joe Bidena, który przymierza się do reelekcji, jeżeli chodzi o start w wyborach prezydenckich, które będą miały miejsce w listopadzie bieżącego roku w Stanach Zjednoczonych. Te wzrosty cen paliw mogłyby wpłynąć negatywnie na jego postrzeganie przez wyborców, co w konsekwencji mogłoby się skończyć tym, że wygrałby jego oponent, czyli Donald Trump. I to jest jeden powód, o którym mówią Amerykanie. Drugi powód to jest ryzyko działań odwetowych ze strony Rosji przeciwko infrastrukturze energetycznej państw Zachodu. Czyli Amerykanie obawiają się, że kontynuacja tych ataków ukraińskich na sektor energetyczny Rosji doprowadzi do tego, że Rosja zacznie atakować w jakiś sposób symetryczny czy asymetryczny instalacje energetyczne należące do państw zachodnich. No i teraz, jeżeli mielibyśmy to komentować, pierwsza rzecz, oczywiście jest takie powiedzenie, że nie wierzy się w niezdementowane informacje. No i żebyśmy mieli dementi, to już Michał Podolia, czyli doradca Zełenskiego, jeden z jego najbliższych współpracowników w kancelarii prezydenta Ukrainy, stwierdził, że te informacje Financial Times są wyssane z palca i są fałszywe. Więc już jakby ten jeden czynnik, który potwierdza wiarygodność informacji FT, został spełniony. Mamy oficjalne dementi. Natomiast co do samego meritum, jakby rozdzielać te dwie kwestie, pierwsze na czynniki związane z tym pierwszym argumentem, czyli wzrost cen ropy. I teraz uschematyzujmy to. Ukraińcy zaczęli atakować, czy skupili się od początku roku na ataku na sektor rafineryjny Rosji. Zgodnie z ostatnimi wyliczeniami, od początku stycznia zaatakowano co najmniej 15 zakładów rafineryjnych o różnej skali zniszczenia, znaczy dokonano różnej skali zniszczeń. W jednych te straty są duże i będą wymagały wielu miesięcy napraw, w innych tych obiektach te straty mogą być nieco mniejsze, produkcja może być ograniczona albo zmniejszona, natomiast tutaj naprawy mogą potrwać, są liczone w tygodniach. To, co powodują te ataki, to, że zmniejsza się moc przerobowa rosyjskich rafinerii, czyli w skrócie rosyjskie rafinerie mniej mogą przerobić surowej ropy, mniej mogą wytworzyć gotowych produktów naftowych, czyli benzyny, diesla, paliw lotniczych itd. I teraz dlaczego ten argument amerykański, który przytacza gazeta, jest fałszywy, czy jest nietrafiony? Ataki ukraińskie na rafinerie rosyjskie nie spowodują, czy nie powodują bezpośrednio wzrostu cen ropy na giełdach, a wręcz powodują jej spadek, dlatego że Rosja, nie przetwarzając tej ropy na paliwa i nie sprzedając na przykład gotowych produktów naftowych za granicę, czy na przykład nie wykorzystując ich w kraju, musi eksportować surową ropę. To powoduje, że surowa ropa trafia na rynek i powoduje automatycznie wpływ na ten rynek w takiej postaci, że te ceny spadają. Drugi element związany właśnie z podażą ropy i to, jak ewentualnie mogłoby to wpływać. Pamiętajmy, że Rosja jest częścią porozumienia naftowego OPEC+, czyli Rosja już samowolnie ogranicza wydobycie czy eksport ropy poza swoje granice po to, żeby poprzez regulację podaży wpływać na ceny na światowych rynkach. I cały czas te restrykcje są utrzymywane. Rosja, jak nie Rosja, jak to nie Rosja, wypełnia te zobowiązania, które są nałożone na nią jako członka tego porozumienia. No i przez to w konsekwencji powoduje, że ceny ropy na światowych giełdach są wysokie, bo dzisiaj patrząc na ceny Brenta, czyli tego gatunku, takiego wyznacznika cen ropy, to jest ponad 85 dolarów za baryłkę. Było już 70 parę dolarów, w 2022 roku mieliśmy nawet okres, gdzie było poniżej 70 dolarów, no ale na razie to ceny wrati i mamy sytuację, w której ceny ropy rzeczywiście rosną, ale nie rosną z powodu ataków ukraińskich, ale rosną z powodu czynników rynkowych. I to jest jakby drugi element tego pierwszego argumentu. Kolejnym, obalając ten drugi argument, czyli ataków rosyjskich na infrastrukturę energetyczną, no jeżeli ktoś łudzi się, że Rosja nie planuje czy nie myśli o atakach na infrastrukturę energetyczną państw Zachodu, to jest, no, powiedziałbym po 2 latach wojny naiwniakiem. To znaczy Rosja nie potrzebuje argumentu ukraińskich ataków na sektor swój rafineryjny, żeby przeprowadzić i wykonać taki atak. Jeżeli do takiego ataku jeszcze nie doszło, to dlatego, że po prostu nie ma obecnie sprzyjających warunków, czy to technicznych, czy to no, w ogóle w kontekście wykonania tego ataku. I tutaj Rosja może się obawiać, no bo źle wykonany atak, to znaczy taki, który by spowodował rozpoznanie i udowodnienie Rosjanom ewentualnie takiej operacji, spowodowałby przecież kontrakcję drugiej strony, to znaczy Zachodu, i wtedy byłby nagle można bezkarnie robić problemy rosyjskim spółkom energetycznym, a pamiętajmy, one nie tylko działają w Rosji, ale także na całym świecie właściwie. Więc tutaj ten drugi argument kolejny jest jakby nie trafiony, więc patrząc z perspektywy, jeżeli rzeczywiście te informacje są prawdziwe, oczywiście nie możemy w 100% powiedzieć, że tak, bo jeżeli one się pojawiają, znaczy musimy mieć świadomość, że takie, jeżeli są informacje od anonimowych źródeł, nawet jeżeli jest ich kilka, to pamiętajmy, że Ukraińcy też mają pewne swoje interesy w tym, żeby powiedzmy pewne elementy wybrzmiewały. Natomiast jeżeli jest to prawdziwe żądanie Amerykanów i pamiętajmy, że dotyczy ono nie broni używanej, która została dostarczona przez Amerykanów, ale mówimy tutaj o dronach, które zostały stworzone przez Ukraińców, mówimy tutaj o środkach, które zostały przygotowane w całości przez Ukraińców. Jeżeli Amerykanie już do tego stopnia żądają zaprzestania operacji ofensywnych na terytorium Rosji, a przecież pamiętamy, że duża część jakby tego uzbrojenia, które jest przekazywane Ukrainie, ma klauzulę używalności tylko na terytorium suwerennych granicach Ukrainy, nie poza nią, czyli na przykład HIMARS-y nie mogą ostrzeliwać Białgorodu i terytorium Kurska, tylko muszą maksymalnie, co mogą robić, atakować na przykład terytorium Krymu, czy Doniecka, czy na terenie obwodu Ługańskiego. Nie mogą dalej. Ukraińcy co do zasady się tego stosują, nie atakują, nie wykorzystują systemów takich jak Storm Shadow czy Scalp do ataków na teren rosyjski. Jeżeli już atakują, to atakują Krym, ale Krym w prawie międzynarodowym cały czas jest terytorium ukraińskim. Natomiast to, co robią, to atakują przy wykorzystaniu swoich produktów krajowych terytorium Rosji. I tutaj, jeżeli Amerykanie już zdecydowali się ograniczać tą możliwość uderzenia, no to jest to taki element dosyć kontrowersyjny. Można powiedzieć, że jeżeli jest prawdziwy, to można go nazwać w jakimś stopniu skandalem.
Wicepremier Olga Stefaniszyna powiedziała, że rafinerie ropy naftowej na terytorium Rosji są legalnym celem z wojskowego punktu widzenia, że jest zrozumienie dla Amerykanów, ale no, trzeba walczyć takimi sposobami, jakie mamy, narzędziami.
No oczywiście, że tak. Znaczy rafinerie ropy to oczywiście obiekty cywilne, ale to są obiekty, które swoim działaniem, pamiętajmy, że te rafinerie w dużej części, znaczy może nie w dużej, ale w części swojej pracy zaspokajają potrzeby rosyjskiej armii, która jest stroną, która jest agresorem w tej wojnie. Rafinerie dostarczają diesla na potrzeby rosyjskich czołgów i pojazdów opancerzonych, dostarczają paliwo lotnicze na potrzeby bombardowań czy akcji lotniczych skierowanych przeciwko Ukrainie. Mamy tutaj, jeżeli popatrzymy na geografię ataków ukraińskich, no to w pierwszej kolejności były atakowane wszystkie praktycznie obiekty naftowe na terenie kraju krasnodarskiego, a tam kraj krasnodarski to ta część Rosji, która należy do tak zwanego południowego okręgu federalnego, stanowi część południowego okręgu federalnego i te rafinerie pracują właściwie głównie na potrzeby rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie, bo stamtąd paliwo trafia na Krym, stamtąd paliwo trafia do baz lotniczych na terenie kraju krasnodarskiego, między innymi baza lotnicza Jeisk, baza lotnicza w Taganrogu, w Milerowie, to jest Rostów nad Donem. To są wszystko te jakby obiekty, instalacje wojskowe, które są aktywnie wykorzystywane przez Rosję. I te rafinerie były pierwszym jakby głównym celem ataku ukraińskich. Kolejnym celem były rafinerie eksportowe, czyli Tuapse nad Morzem Czarnym i Ustługa nad Morzem Bałtyckim. I te obiekty też stały się celem ataków po to, żeby zmniejszyć wpływy budżetowe Rosji. I trzecim dopiero jakby tym celem ataków były obiekty znajdujące się już w zachodnim albo centralnym okręgu federalnym, czyli region Nadwołża, Wołgograd, Niżny Nowogród, obwód moskiewski, czyli te rafinerie, które bezpośrednio zaopatrzają w paliwa stolice kraju, czyli Moskwę. Czyli można powiedzieć, że to są trzy główne cele, wektory ataków, czyli te rafinerie, które zaopatrują wojsko rosyjskie, te, które przyczyniają się do eksportu paliw, no i te, które zaopatrują Moskwę jako centrum, jako stolicę decyzyjną państwa rosyjskiego. I tutaj w tym aspekcie rafinerie rosyjskie są pełnym celem, są adekwatnym celem do ataków, tym bardziej, że są wykonywane za pomocą ukraińskich środków w postaci dronów, które sami wytworzyli.
Podpowiedz mi, są jakieś obiekty, które przewidujesz, że Ukraińcy mogliby w najbliższym czasie zaatakować? Pamiętam taką układankę, takie bingo rafineryjne, że były pozaznaczane miejsca, rafinerie, które pozostały, które już okazały się celem Ukraińców.
To znaczy, na pewno będą te obiekty, czy celem ataków będą te obiekty, które specjalizują się w produkcji konkretnych produktów naftowych. I teraz musimy popatrzeć. No Rosja musiała wprowadzić od 1 marca embargo na sprzedaż, na eksport benzyny. 6-miesięczne embargo, czyli firmy rosyjskie energetyczne nie mogą sprzedawać na zagranicę benzyny, dlatego że pojawił się problem z zaspokojeniem. Może nie tyle problem z zaspokojeniem popytu, bo ten popyt jest zaspokojony w dużej części, natomiast problem pojawia się z cenami tych paliw. I tutaj rzeczywiście ceny paliw na giełdzie Spimex, czyli tej giełdzie towarowej rosyjskiej, rosną bardzo mocno od początku roku. I szczególnie ze względu na to, że te rafinerie, które zostały zaatakowane w centralnej Rosji, czy w obwodzie moskiewskim, odpowiadają za dużą część dostaw benzyny właśnie na rynek stołeczny, czyli tam Moskwa zaczyna mieć problemy, jeżeli chodzi o ceny paliw, i to jest jakby pierwszy element. Drugim celem, który bym powiedział, który byłby wskazany, to oczywiście dalej kontynuacja ataków na obiekty rafineryjne, transportowe i magazynowe w okolicy granicy z Ukrainą, czyli w tych obwodach graniczących z Ukrainą, po to, żeby jeszcze bardziej czy zmaksymalizować utrudnienia logistyczne na potrzeby dostaw paliw dla rosyjskiej armii. No i myślę, że kolejnym celem, czy cały czas takim celem właściwym, jest też kwestia logistyki, czyli ataki przeprowadzane na przykład na linie kolejowe czy wiadukty, to głównie z użyciem różnych jakichś grup dywersyjnych, po to, żeby też utrudnić w pewnym stopniu wewnętrzną logistykę transportu paliw w Rosji, bo część jest transportowana systemem rurociągów, naftociągów i produktociągów, i tutaj trudno jest Ukraińcom to zakłócić, natomiast część jest transportowana z wykorzystywaniem kolei, która dostarcza te paliwa w okolice granicy, czy nawet na front, czy bezpośrednio na front. No i tutaj te utrudnienia w transporcie mogłyby też w jakiś sposób spowolnić rosyjskie operacje ofensywne, bo pamiętajmy, że głównie chodzi o to, żeby spowolnić operacje ofensywne. Jeżeli armia rosyjska nie będzie miała dostępu do paliw, głównie do oleju napędowego, to zmniejszy się możliwość oddziaływania armii rosyjskiej w sposób zmechanizowany i pancerny na front, i to może rzeczywiście pokrzyżować w jakimś stopniu, może nie zablokować, ale utrudnić prowadzenie tych operacji. A pamiętajmy, że no, według różnych szacunków, na chwilę obecną trudno obliczyć, jakie jest zużycie rosyjskiej armii na froncie. Natomiast jak popatrzymy sobie na dane, czy Standard & Poor's, czy Bloomberga z 2022 roku, kiedy jeszcze były cząstkowe dane opublikowane przez rosyjskie urzędy i rosyjskie koncerny, to można spekulować, że rosyjska armia zużywa około 5 do 8%, wtedy zużywa 5 do 8% konsumpcji paliw w Rosji. A pamiętajmy, że wtedy rosyjska armia, według różnych szacunków, ta ofensywna liczyła od 180 do 250 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj szacuje się, że to jest od 450 do nawet 500 tysięcy żołnierzy, więc znacznie więcej. No i ten udział zużycia wojska w całościowej produkcji, zużyciu krajowym, na pewno jest większy. Więc każde uderzenie w rafinerię, każde uderzenie w możliwości produkcji i transportu tych paliw może mieć wpływ również na działania wojenne na Ukrainie, a przede wszystkim ma wpływ na to, że na możliwości zarobkowe rosyjskiego budżetu, i to w tym przypadku jest najważniejsze. I to też jakby często się podkreśla, że nic tak skutecznie nie działa na rosyjski przemysł naftowy, na zarobki, na wpływy generowane przez sprzedaż węglowodorów. Nie są to wcale amerykańskie sankcje, czy w ogóle zachodnie sankcje, bo te są w różny sposób obchodzone. Natomiast rzeczywistym problemem dla Rosji jest fizyczne uszkodzenie czy utrata aktywów wytwórczych, które rzeczywiście powodują, że nie dość, że trzeba zaspokoić rynek krajowy w te paliwa, trzeba zaspokoić armię na Ukrainie, trzeba naprawić te aktywa, no bo pamiętajmy, że to też jest wyzwanie w obliczu sankcji, żeby załatwić sprzęt, który nie jest sprzedawany w każdym sklepie, tylko jest często robiony na tak zwany wymiar, ale też mamy kwestię związaną z tym, że no, każdy z tych problemów, o których wcześniej mówiłem, powoduje, że zmniejsza się ilość paliwa, który może być sprzedawany za granicę, który jest głównym źródłem dzisiaj dewiz na potrzeby państwa rosyjskiego i też na potrzeby prowadzenia wojny.
Bardzo dziękuję za komentarz. Mariusz Marszałkowski, Polonpeł. Kłaniam się nisko.
Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.